Obecnie oglądamy na świecie prawicową rewolucję. Na ile ona jest rewolucyjna, to już inny case. Niemniej możemy zauważyć to, że prawica zyskuje na popularności na całym świecie. Przynajmniej zyskuje tej popularności więcej niż miała kiedykolwiek od ostatnich 100 lat. No przynajmniej moim skromnym zdaniem. Co siedzi w głowie takiego stereotypowego prawicowca? Co ich motywuje? Co ich przeraża? Dlaczego działają tak, a nie inaczej? Co ich interesuje, a co nie za bardzo ich interesuje? Jaką strategię polityczną wybierają i dlaczego jest ona tak skuteczna w obecnym świecie. Nie przedłużając, gorąco zapraszam Was do materiału oraz zapraszam do pozostawienia łapki w górę, jak i również komentarza, szczególnie jeżeli się ze mną nie zgadzasz. Generalnie materiał powinniśmy zacząć od naznaczenia, czym w ogóle prawica jest. I już tutaj pojawiają się problemy. Ja sam osobiście zwolennikiem pojęcia prawica i lewica nie jestem. A przynajmniej nie jestem zwolennikiem tych pojęć, jeżeli chcemy rozmawiać w jakiś bardziej zniuansowany sposób. Bo widzicie, w obecnym świecie coraz więcej rzeczy traci swoje pierwotne znaczenie. Traci swój sens, który kiedyś miało i traci rzeczy, które kiedyś reprezentowało. Dokładnie tak samo jest z prawicą, ale nie tylko z prawicą. No bo teraz tak, spróbujmy sobie stereotypowo nakreślić, czym ta owa prawica jest. A więc prawicowca charakteryzuje zestaw pewnych cech i pewnych poglądów, takich jak świat był kiedyś lepszy, tradycja jest mądrzejsza od ekspertów, hierarchie są naturalne, ludzie powinni znać swoje miejsce, zmiany społeczne są podejrzane, porządek jest ważniejszy od wolności, naród jest ważniejszy od uniwersalnych wartości, każdy jest kowalem swojego losu. No i teraz, jeżeli jesteś prawicowcem, pewnie powiedziałeś, no nie ma, ale ja się z XYZ nie utożsamiam. I na tym właśnie polega problem lewica-prawica. Generalnie starego podziału osiowego, polityki i generalnie relacji społecznych. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, pojęcia lewica oraz prawica straciły na znaczeniu, pozostały wyprane przez obecny dyskurs polityczny. W Polsce dużą cegiełkę do tego dołożył Janusz Korwin-Mikke, demonizując tak zwane lewactwo, utożsamiając wszystko co najgorsze na tym świecie, każdą głupotę właśnie z terminem lewactwo. Przez co samo lewactwo i sama lewica straciła na znaczeniu. Jest to niewątpliwie jakiś sukces pana Janusza. No dobrze, mordeczko, no ale co z pojęciem lewica-prawica? Czym to zastąpić, żeby nie oszaleć i móc bardziej precyzyjnie określać pewnego rodzaju ruchy polityczne? Ja osobiście, co również wam gorąco polecam, jestem zwolennikiem tego, co zaproponował Mr. Beat. Nie mylić z Mr. Beast. Chodzi mianowicie o podział na MPC-ty, konserwatystów, reakcjonistów oraz reformatorów. I tak, żeby sobie tutaj zaznaczyć od razu, kto kim jest, więc zaczynając od konserwatystów. W przypadku konserwatystów dążą oni do zachowania jakby istniejącego porządku. I to jest tak naprawdę w tym najważniejsze. Konserwatyści cenią sobie stabilność, bezpieczeństwo i rozmycie rozumiane tradycyjne wartości, przykładając do nich większą lub mniejszą wagę. Podchodzą oni do zmian bardzo, bardzo ostrożnie, no bo przecież skoro coś działało latami, to czemu nagle mamy teraz podchodzić i coś zmieniać? Czemu mamy szukać innych rozwiązań? Skoro szukanie tych innych rozwiązań może doprowadzić do jakiegoś kryzysu, do jakichś niepotrzebnych na przykład zamieszek. Tak widzą to konserwatyści. Jeżeli mielibyśmy przypisać do tych konserwatystów jakąś grupę w Polsce, to byłyby to na pewno dwie największe partie w naszym systemie politycznym. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Przepraszam, teraz już Koalicja Obywatelska. Idąc dalej, mamy reformatorów, którzy generalnie wierzą, że system wymaga istotnych aktualizacji, żeby działał lepiej. Jest to generalnie otwartość na nowe pomysły, zaufanie do ekspertów oraz nacisk na empatię i sprawiedliwość społeczną. Ci ludzie skupiają się na przyszłości, dążąc do poprawy życia dla kolejnych pokoleń, choć mogą czasem lekceważyć ryzyko oraz wartość tradycji. Są to generalnie ludzie stworzeni do narzekania. I bardzo dobrze, bo zawsze w zdrowym społeczeństwie potrzebujemy takich ludzi, którzy wskazują na problemy na podstawie na przykład badań naukowych, kierując się właśnie głosem specjalistów, a nie głosem emocji. Chociaż wiadomo, nie zawsze jest idealnie. W Polsce taki nurt myślenia reprezentuje głównie partia Razem. Dalej mamy MPC. Generalnie postacie niezależne, niegrywalne, jeżeli mielibyśmy bezpośrednio przekładać to na język polski. Są to, w dużym skrócie, osoby, które nie przywiązują zbyt dużej wagi do polityki i nie mają własnego wyrobionego kompasu politycznego. Zazwyczaj powielają narracje dominujące w ich otoczeniu i dostosowywują się do większości bez głębszej analizy. Jest to większość społeczeństwa. I nie ma się co dziwić. dziwić. Nie ma co także patrzeć z pogardą na tych ludzi. Jest to najgorsze, co możemy absolutnie zrobić, ponieważ właśnie to ci ludzie kreują wszystko, nad czym rozmawiają inne grupy społeczne. To ci ludzie są osią, dookoła której kręci się polityka, bo to oni końcowo, dzięki swojej przewadze, wybierają, kto będzie de facto nimi rządził. Czwartym i ostatnim elementem tej układanki są reakcjoniści. Co cechuje takiego reakcjonistę? Otóż kierowanie się emocjami, głównie strachem i gniewem. Dążą do radykalnych zmian poprzez zburzenie obecnego systemu, szukając kozłów ofiarnych. I to jest ważne, ponieważ nie szukają w tej całej opowieści ludzi, którzy są realnie odpowiedzialni za to, co się dzieje. Szukają ludzi, na których można zrzucić odpowiedzialność za obecną sytuację niskim kosztem. Dlatego najczęściej atakują słabszych od siebie, czyli na przykład mniejszości. Często zwolennicy sił reakcyjnych wywodzą się ze środowisk, w których system zawiódł. Przez to czują się zdesperowani i nie widzą nadziei w przyszłości, idealizując wyobrażoną przeszłość. Mówiąc o czasach, które nigdy nie miały miejsca, o wydarzeniach, które zostały przekręcone, mówiąc o świecie idei, który nigdy nie miał miejsca w świecie rzeczywistym. Co charakterystyczne dla reakcjonistów, to brak jakiegokolwiek przywiązania do badań naukowych, wybiórcze traktowanie tych badań oraz generalnie bazowanie całej swojej narracji na emocjach. Takie osoby nie są zainteresowane realną rozmową. Są zainteresowane tylko i wyłącznie zaoraniem lewaka, powtarzaniem haseł, które tak naprawdę są puste i nic nie znaczą, graniem na polityce nienawiści, strachu, szczucia, tylko po to, aby umocnić swoją pozycję i doprowadzić do świata, w którym to w końcu oni będą rozdawać karty. Jeżeli chodzi o generalnie świat, to reakcjonistów widzimy na przykład w Alternative für Deutschland w Niemczech, albo w Polsce, co nas dzisiaj interesuje, w postaci Korony Grzegorza Brauna oraz Konfederacji Mentzena i Bosaka. I analizując prawaka dzisiaj, skupimy się właśnie na tych środowiskach. Skupimy się właśnie na reakcjonistach. Dlatego nie będzie tutaj zbytnio poruszony temat Prawa i Sprawiedliwości, chociaż wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości również takich reakcjonistów możemy odnaleźć. Niemniej, sama partia z założenia jest konserwatywna i chce utrzymania status quo. Generalnie, żeby też nie było, wszystkie te grupy są potrzebne w zdrowym społeczeństwie. MPC-ty, reformatorzy, reakcjoniści oraz konserwatyści. Kluczem jest, aby nigdy reakcjoniści władzy do ręki nie dostali, ponieważ historia uczy nas zwyczajnie, jak takie coś się kończyło. Ale to chyba nie trzeba być zbytnio inteligentnym, żeby zorientować się, do czego może doprowadzić polityka budowana głównie na emocjach. I to na emocjach tak niskich jak nienawiść oraz strach. Dla każdego zainteresowanego materiał Mr. Bita na ten temat pozostawiam w opisie tego materiału. No dobrze, ale my tutaj sobie gadu-gadu, oni WhatsApp. Co siedzi w głowie takiego prawaka? Bardzo dobrze zilustrował to sam Sławomir Mentzen. Oczywiście nie zjedźcie mnie tutaj, proszę, tekstami, że Piątka Konfederacji to stara rzecz, to program, który nie był programem, tylko był właśnie przedstawieniem tego, czego chcą wyborcy. No właśnie tym był. I to pozwoli nam dobrze wejść w tak naprawdę płytką specyfikę tego, co siedzi w głowie prawicowca. Bądź na potrzeby tego materiału reakcjonisty. Wygłaszając Piątkę Konfederacji i mówiąc o tym, czego Sławomir Mentzen nie chce, dodał, że przecież to najlepiej trafia do jego wyborców. Dlatego jego wyborcy chcą go słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na niego głosować. Mimo, że jest to strasznie płytkie, to jest zwyczajnie prawdziwe. I widzimy to ciągle i ciągle w narracji, jaką przedstawia Konfederacja Korony Polskiej albo środowisko Mentzena i Bosaka. Główny przekaz zawsze opiera się na strachu. Jeżeli nie opiera się na strachu, to na innych emocjach, takich jak duma, gniew, rozczarowanie. Oczywiście polityka w obecnej liberalnej demokracji będzie budowana na emocjach. Będzie to o tyle wspierane z racji na to, że główny kanał przekazu, jakim jest internet, promuje zachowania właśnie takie, jakie przedstawia pan Berkowicz, albo pan Mentzen, albo pan Grzegorz Braun. Bo widzicie, algorytmy, jak zresztą wspominałem i odsyłam w ogóle do materiału o technofeudalizmie, algorytmy promują prawicową myśl polityczną. Promują wszelkiego rodzaju radykalizmy właśnie w tym kontekście. Naprawdę nie musimy za długo szukać. Zróbcie sobie teraz eksperyment i wejdźcie w tym momencie, jak oglądacie ten materiał, możecie go zastopować, nie obrażę się, wejdźcie sobie na Twitter, pana Berkowicza, Berkowicza. I policzcie sobie, ile sekund zajęło wam, aby znaleźć wpis oparty wyłącznie na emocjach. Jeszcze lepiej, zróbcie eksperyment odwrotny. Poszukajcie czegoś, co nie odnosi się właśnie do emocji. Jest przedstawieniem jakichś faktów, bez wplatania w to wszystko narracji, która jest między innymi szczuciem na mniejszości. Spróbujcie to zrobić. Powodzenia, ja nie zazdroszczę. Taka jest ta specyfika. Skąd ona się bierze? No, generalnie bierze się z tego, że jest bardzo mocno promowana przez główny kanał przekazu, jakim dzisiaj jest internet. Technofeudaliści, którzy zarządzają całą infrastrukturą, są klasą posiadającą. Są ludźmi, którzy zwyczajnie chcieliby jeszcze bardziej na przykład zbenefitować z tego świata, ale na przykład przeszkadzają im stare zasady gry. Chcą zmienić te zasady gry, więc promują ludzi, którzy te zasady gry również chcą zmienić. Promują również narrację, która pozwala odwrócić uwagę od ich odpowiedzialności za to, w jakim świecie obecnie żyjemy. Tą odpowiedzialność oczywiście najłatwiej jest przerzucić na najsłabszych, jak wspominałem w materiale o empatii, który znajdziecie o tutaj na górze. To jest naprawdę tak proste. Dodatkowo dochodzą zwykłe ludzkie emocje, które są wykorzystywane przez tych stereotypowo prawicowych, reakcyjnych polityków do tego, aby zbijać sobie kapitał polityczny. Benefitują oni i generalnie to spektrum poglądów benefituje na ludzkiej emocjonalności, na naturalnych instynktach, takich jak strach, na mitach i legendach, co ważne, szczególnie w przypadku pana Grzegorza Brauna, oraz na szybkim przekazie informacji, który uniemożliwia zweryfikowanie pewnych rzeczy, takich jak na przykład badania naukowe. Zauważcie również, że rzadko kiedy ci ludzie powołują się na jakieś badania. Jeżeli już, to zazwyczaj wyrywają coś z kontekstu albo korzystają właśnie z takich badań przygotowanych przez specjalne ośrodki, które są de facto przedłużeniem ich partii politycznej, albo generalnie środowiska politycznego. Absolutnie niesamowite. I jeżeli mi nie wierzycie, możecie zrobić sobie ten eksperyment i poszukać wszystkiego, o czym mówię, właśnie na profilach owych środowisk politycznych. Możecie sami to zobaczyć. To nie jest tak, że wymyślam te rzeczy teraz z głowy. Kluczem do zrozumienia mózgu prawicowca jest zrozumienie tego, że bazują swoją narrację na emocjach. Ot tak proste. No, sami zauważcie. Złoty wiek, którego nie było. Opowieści z mchu i paproci, które są opowiadane na przykład przez pana Grzegorza Brauna, czyli uderzanie w nostalgię. Później selektywna pamięć. Kiedyś rodziny były na przykład silne, nie było tych całych gejów, a w ogóle to wymysły są. Brak chęci zrozumienia świata, wynikający ze zwykłej ignorancji. Na przykład coś wydaje się dziwne, wywołuje dyskomfort i od razu powstaje argument, dlaczego jest to złe. Przykładem na przykład są związki międzyrasowe kiedyś, prawa kobiet, czy generalnie case homoseksualności. Rozmawiając z prawicowcami, często spotkamy dowody anegdotyczne. Pan Janusz Korwin-Mikke był tutaj akurat mistrzem. Prawica często popada w histerię, myli zmiany z upadkiem. I to nie zmiany dotyczące na przykład kwestii ekonomicznych. Mordeczko, no nie, nie, nie. Chodzi o zmiany społeczne. Dodatkowo myślenie spiskowe, tak bardzo charakterystyczne dla tych ludzi, szczególnie znowu Grzegorza Brauna, gdzie zawsze znajdują kozła ofiarnego i zawsze ktoś jest winien czegoś i to zawsze jest jakiś spisek. Winni są feminiści, migranci, tą narrację znamy. Dodatkowo jakieś dziwne zamiłowanie do chłopskiego rozumu, gdzie nawet się z tym nie kryją. Możemy przecież spotkać na przykład tejki w stylu każdy normalny człowiek widzi. Przecież na chłopski rozum. No przecież widzę, jak to wygląda. W ten sposób absolutnie nie pozostawiają miejsca na jakiekolwiek niuanse. Kluczem do zrozumienia prawicy jest zrozumienie, że prawica jest zwyczajnie irracjonalna, ponieważ reakcjonizm ma tendencję do opierania się na emocjach silniej niż na analizie, co szczególnie bawi z racji na to, że są pierwsi do wyzywania innych grup społecznych, szczególnie tego znienawidzonego lewactwa, od przewrażliwionego, nadmiernie emocjonalnego. I to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się nie zgadzasz, absolutnie zachęcam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli natomiast się zgadzasz, zachęcam do wpadnięcia na naszego Discorda. Zachęcam również do pozostawienia klasycznej łapki w górę oraz subskrypcji. Z tego miejsca oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował moim wspierającym. To właśnie dzięki nim powstają te materiały w coraz lepszej jakości. Przynajmniej mam nadzieję, że ta jakość jest coraz lepsza. Z tego miejsca więc dziękuję. Debar Light, Kacper Zwolin, SXX22, RŻrafik123.pl, Desnir, Nihilomia, Voltarion, WWA, Kasztan Kwapisz, 5415, Ilietan, wcale nie IFI, 64X0M, Zdefragmentowany, Rysiek z klanu, 71, Xlaka, Durny Facet, Marco Polo 2137 i oczywiście Fodbes. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Do następnego.